Polski poleci do Stanów Zjednoczonych na konferencję środowisk konserwatywnych w USA i weźmie udział w spotkaniu amerykańskich republikanów partii prezydenta Donalda Trumpa. Na razie nie wiadomo, czy Nawrocki spotka się z samym prezydentem. Udział urzędującego prezydenta w takim spotkaniu ma zarówno wady, jak i zalety, ocenia wiceminister nauki Andrzej Szeptycki z Polski 2050.
Z jednej strony głowa państwa powinna moim zdaniem unikać eventów czysto partyjnych. Z drugiej strony, wedle dostępnych informacji, pan prezydent tam leci jako gość specjalny, honorowy, amerykańskich republikanów. Tego typu formuła może być uznana za potwierdzenie szczególnego charakteru związków łączących amerykańskich republikanów i prezydenta Polski.
Konferencja była już organizowana także w Polsce rok temu, w maju. Udział w niej wziął wtedy Karol Nawrocki, wówczas jeszcze jako kandydat w wyborach prezydenckich. Rząd szuka alternatyw, aby zabezpieczyć dzieci i nastolatków przed szkodliwymi treściami w internecie. Plan był taki, by te regulacje oprzeć na unijnym akcie o usługach cyfrowych i ograniczyć dostęp młodzieży do pornografii, szkodliwych aplikacji i patostreamingu, ale prezydenckie weto ze stycznia tego roku w praktyce uniemożliwia implementację tego prawa. Benedykt O'Connor.
Zdaniem Magdaleny Bigaj z Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, na świecie coraz częściej dostrzega się problematyczne korzystanie z aplikacji i potrzebę zmian.
Trzecia dekada tego wieku jest pierwszym takim momentem w historii ludzkości, w którym próbujemy rzeczywiście radykalnie regulować działanie Big Techu. Jesteśmy w ogonie Europy pod tym względem.
Wdrożenie DSA zapewniłoby Polakom dostęp do instytucji, która chroni ich przed nadużyciami i łamaniem prawa przez korporacje technologiczne, mówi Katarzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon.
Rodzice polscy, obywatele polscy mogliby się skarżyć do polskiego organu na takie oczywiste nadużycia.
Planowane przez rząd zmiany w ochronie dzieci przed szkodliwością aplikacji będą wymagać implementacji DSA. Benedykt O'Connor, TOK FM.
Ponad 3 miesiące temu Australia wprowadziła ograniczenia w dostępie dzieci i nastolatków do platform społecznościowych, a w Polsce oprócz prac w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczęła się dyskusja na poziomie eksperckim, jak mądrze wprowadzać te ograniczenia. W TOK FM 24 marca o 20 odbędzie się na ten temat debata. Poprowadzi ją Sylwia Czubkowska i Paweł Sulik, a gośćmi będą eksperci, politycy i gość specjalny. Debaty można wysłuchać, przypomnę, o 20 na antenie TOK FM, na tokfm.pl i na YouTubie. TOK FM. Sporo słońca do końca dnia w większości regionów. Na południu przelotne opady deszczu, a w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem i śniegu. 7 stopni w Gdańsku, 9 w Białymstoku, 10 w Lublinie, 11 w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi oraz 12 we Wrocławiu, Szczecinie i Poznaniu.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Proszę Państwa, zanim rozpocznie się nasz zwykły program, ten, który ma miejsce zawsze o 16 w sobotę i w niedzielę, czyli u doktora. Dzisiaj będzie nietypowy, od razu zaznaczam. To chcę zapowiedzieć to, co będzie wieczorem, dzisiaj do północy. I tak po godzinie 21 zapraszam Państwa do rozmowy. Co aktualnie się dzieje z tym, co tak ruszyło z kopyta w styczniu po tym, jak Sobolew został zamknięty, czyli schronisko dla zwierząt. Różne rzeczy dzieją się w różnych miastach w Polsce, ale ja także śledzę, może Państwo niektórzy też, to, co się dzieje w Sejmie i jak rzeczy uległy przyspieszeniu. Ale dzisiaj chcemy Państwa zaprosić na to, co będzie w przyszły czwartek, czyli bardzo duża manifestacja przed Sejmem. A także połączymy się, będziemy rozmawiać, zasygnalizujemy coś, co powstało. Osoba, która jest audytorką i która wchodziła do sklepów, które sprzedają alkohol i miała tam pewną aplikację bardzo użyteczną, stworzyła aplikację, która służy do śledzenia psa od momentu, gdy zostanie złapany bezdomnego do momentu adopcji lub śmierci. To się nazywa Etos, ta aplikacja. Dzisiaj o tym też porozmawiamy. Po godzinie 22 spotkanie z Karoliną Ziółkowską. To jest ta osoba, która przez prawie 13 lat walczyła w sądzie przeciwko, tu kontynuujemy trochę ten temat, przeciwko kierownikowi schroniska w Sobolewie. nie, w poniedziałek, oczywiście jutro niedziela, w poniedziałek ma zapaść. W końcu już wszyscy liczą na to ostateczna decyzja, wyrok w tej sprawie. A po godzinie 23 spotkanie z dziennikarką wyborczej. Już teraz co prawda nie z dziennikarką, ale też przez kilka lat spotykałam się razem z nią na antenie Radia Tok FM, Małgorzatą Kolińską-Dąbrowską. I ona opowie, jakie były konsekwencje tekstu, który ona napisała, opisując nieetyczne zachowanie kilku osób wobec pewnej architektki wnętrz. Co się zaczęło dalej dziać i jak teraz kierowany jest na nią hejt i wykorzystywane są wszystkie środki prawne, by niszczyć zarówno osobę, która była wtedy bohaterką tego tekstu, jak również samą dziennikarkę, czyli Małgosię Kolińską-Dąbrowską. To wszystko dzisiaj, a jutro zapraszam Państwa też nietypową doktora. Moim gościem nie będzie lekarz, będzie osoba, która przewodniczy, która jest szefem organizacji, która zrzesza krajowych producentów leków. Mówić będziemy o tym, jak to się stało, że produkcja leków w tak znacznej części przeniosła się do Azji, jakie są tego konsekwencje i co w ogóle Unia Europejska i my jako Polska zamierzamy z tym zrobić. To jutro po godzinie 16. Ja także, i to już ma związek z naszym dzisiejszym programem, chcę Państwa zaprosić na debatę, która odbędzie się w toku. Debata to oczywiście dostęp dzieci do portali społecznościowych. Ona odbędzie się we wtorek, 24 marca, na antenie naszego radia od 20 do 22. Transmisja w Tok FM, ale mogą też Państwo nas śledzić na YouTubie i oczywiście na stronie Tok FM. Powiedziałam, że łączy się to z tym, co będzie za chwileczkę. Już Państwu przedstawię może najpierw gościa. Pani Magdalena Bigaj, dzień dobry.
Dzień dobry.
Założycielka i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Medioznawczyni, badaczka, autorka książek Wychowanie przy ekranie i Twój telefon, Twoje zasady. I my właśnie dzisiaj porozmawiamy na ten temat dzieci a internet. Ukazał się, ja przeczytałam, pani mi podesłała, ale to był efekt ukazania się raportu. Ukazał się raport, jak i w zeszłym roku, w marcu, bardzo dobry, odsyłam państwa do tego tekstu, koleżanka Gazety Wyborczej, Agnieszka Jucewicz, zrobiła bardzo długą rozmowę z panią. Ja mówię bardzo długa, ale to jest zawsze wtedy, to oznacza, że kończy się rozmowa i człowiek mówi jeszcze, by dalej przeczytał, przynajmniej ja należę do takich osób, którzy lubią długie, pogłębione teksty, i także grube książki, jeżeli są ciekawe, bywają takie. I wtedy w tej rozmowie, panie, bo to było jako świeżo po ukazaniu się tego raportu, raport Internet Dzieci i pierwszy raport z monitoringu aktywności dzieci i młodzieży w internecie, pani była jedną z osób, które tworzyły ten raport.
Tak.
Ja może przeczytam, oprócz pani Konrad Ciesiełkiewicz, Krzysztof Mikulski, Anna Miotk, dobrze mówię? Tak, Jadwiga Przewłocka, Monika Rosa i Aleksandra Załęska. Ja raportu nie przeczytałam, natomiast przeczytałam ten wywiad i wie pani, co mi utknęło w głowie? Tak, może dlatego, że jakoś tak emocjonalnie mnie to dotknęło. Otóż... Już mówię, bo tu sobie poszukałam. Pani mówi coś takiego. Chciałabym, żeby to wybrzmiało. Ten raport nie jest... to jest ze środka wyciągnięte już po omówieniu, jak rzecz się ma, taka diagnoza sytuacji. Ten raport nie jest wymierzony w dzieci. To naturalne, że dzieci przekraczają granice, czy chcą odwiedzać miejsce, na które dorośli im nie pozwalają. Ten raport jest wymierzony w nas, dorosłych, żeby nam pokazać, z czym mamy do czynienia i że to są konsekwencje, z którymi za chwilę będziemy się musieli zmierzyć. Wiesz, mówi pani do Agnieszki, nie wiem, jak o tym rozmawiać publicznie. Tak mi jakoś ujęła pewnego rodzaju taka pani bezradność, ale to pokazuje, badaczka siedzi w tym, tak? I to nie zaczęła od wczoraj. I ona mówi, no naprawdę nie wiem, jak o tym rozmawiać. To znaczy, przekazać to my możemy treści. Ludzie się dowiedzą, tylko jak zmienić ich zachowanie, no bo rozumiem, to się do tego sprowadza. A druga rzecz, zanim pani oddam głos, to co, z czym wychodzę, tak w pierwszym momencie i komuś to zaraz powtórzyłam, ja mówię, czy ty wiesz, że dzieci się teraz później uczą mówić? A on mówi, no ale dlaczego? No pomyśl. No, wiedział, że dotyczy internet. A no bo tam scrollują i treciowie. Nie, bo wokół siebie słyszą o wiele mniej rozmów. Przychodzą do domu, matka siedzi w internecie, czyta jak wychować dziecko, na przykład na jakimś forum, prawda, pisze. Starszy brat siedzi w internecie, przychodzi ojciec, siedzi w internecie. Nie przyszło mi to do głowy. Taka dosyć rzecz oczywista, no bo dziecko się uczy przez to, że słyszy, co inni mówią.
Tak, to zostało zresztą zbadane przez polskich badaczy w ubiegłym roku. Przynajmniej postawili taką tezę, że jest to jeden z powodów, dla których dzieci zaczynają później mówić. Bo dziecko uczy się mówić poprzez obserwację stada, przez to, że ono słyszy i widzi, jak ruszają się usta, jaka jest mimika twarzy.
A to pozornie tak idzie zupełnie pod prąd takiego ogólnego myślenia, że to, że dziecko może ma teraz dostęp, którego ja nie miałam, prawda? Że dziesiątków filmów i tak dalej, że to powoduje właśnie szybszy rozwój dziecka, intelektualny, umysłowy rozwój. Wie rzeczy, których ja w wieku 5 czy 6 lat nie wiedziałam, a teraz ono to wie. Czyli się rozwija.
To jest w ogóle ciekawe, w jakich my dzisiaj czasach żyjemy, bo ostatnie 2-3 dekady, ja powiedziałabym, jak patrzę na to, obserwuję to od 2006 roku, byliśmy na początku zaślepieni, to ten postęp był dla nas fantastyczny, no to, że mogliśmy się z taką swobodą ze sobą komunikować, mogliśmy mieć taki łatwy dostęp do informacji i to było fantastyczne i nie spodziewaliśmy się, po pierwsze, że ten postęp będzie następował tak szybko, że my nie nadążymy się adaptować do tego, w jaki sposób korzystać z niego tak, aby to służyło naszemu zdrowiu. I popełniliśmy po drodze wiele błędów. Jako takie pokolenia głodne dostępu do informacji, głodne internetu, bo my pamiętaliśmy ten internet po kablu, ten internet w kafejkach internetowych. Dla współczesnych młodych ludzi to jest jakaś abstrakcja, że chodziliśmy po internet do sklepu z internetem. I widzę, obserwuję takie społeczne przebudzenie teraz, że my budzimy się z przysłowiową ręką w nocniku, tylko ja mówię, do tego nocnika nasikały nam firmy technologiczne. Ta rozmowa jest zniuansowana, dlaczego my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, dlaczego przez lata wydawało nam się, że to jest dobre. I uważam, że to jest bardzo naturalne, że jesteśmy w momencie, w którym nagle się orientujemy, że trzeba się jednak nauczyć tego używać, więc to bym chciała powiedzieć na początek, żebyśmy nie czuli się winni podczas tej naszej dzisiejszej rozmowy.
Tak pomyślałam, ale że się na początku rozgadałam, przez to tak mało było miejsca dla pani, ale proszę państwa, jeszcze są na szczęście dwa odcinki naszego programu. Za chwileczkę wracamy.
Autopromocja.
Byłam w kościele 28 lat. Jak większość osób z mojego pokolenia, odebrałam pełną edukację religijną w szkole. Na wiele pytań nie uzyskałam jednak odpowiedzi. W tym podcaście będę ich szukać. Nie mam zamiaru ani do kościoła zniechęcać, ani nikogo nawracać. Chcę zrozumieć instytucję, która ciągle ma wpływ na życie milionów Polaków, także tych niewierzących. Nazywam się Marta Zdanowska. Zapraszam na nowy podcast Tajemnice Kościoła. Premiery w czwartki na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm.
Autopromocja.
Reklama.
Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja w sklepach stacjonarnych na tysiące towarów dla kredytu od 4000 zł. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
Odkryj sezonowe obniżki na Zalando. W co nam się ubrać, gdy wiosna woła na miasto? A kiedy pogoda jest w kratkę? A na pierwszy trening na świeżym powietrzu? Wiosenne stylizacje teraz w supercenach. Wejdź na zalando.pl i znajdź ubrania, buty i dodatki na każdą okazję.
Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
Czy wiesz, że od stycznia zmniejszyły się limity leasingu? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
To co, Marian? Rowery?
No wiadomo, w Media Expert. Na start sezonu mają nawet 50% taniej.
A raty mają?
Nawet 50 rat, 0%, do lipca nie płacisz i RRS to 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
Start sezonu w super cenach w Media Expert. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz światła LED Matrix, pakiet Winter Premium, Assisted Drive i wiele więcej. Do tego atrakcyjne finansowanie i korzyści aż do 15 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach Skody.
Skoda. Jak już lecę, to wam polecę. To pewnie dobrego. Twarogi z mleka z polskich lokalnych gospodarstw.
A teraz w Auchan te pewne dobrego i smacznego twarogi 250 gramów, różne rodzaje, tylko 3,55 za sztukę. 22% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,59. Promocja do 25 marca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online. Od 30 lat.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.20. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Groźny pożar na warszawskim Ursynowie. Zginęły 4 osoby, a 2 kolejne są ranne. Ogień wybuchł w busie zaparkowanym przy strzelnicy przy ulicy Migdałowej. Później przeniósł się na remontowany budynek strzelnicy. 4 pracowników inowrocławskich kopalni soli Solino zaostrzyło protest poprzez zaprzestanie przyjmowania jakichkolwiek płynów. Głodówka trwa już od 15 marca. To sprzeciw wobec osłabiania krajowego kompleksu sodowo-solnego. Protest prowadzą członkowie NSZZ Solidarność. Ponad 600 kontroli drogowych przeprowadzili w nocy policjanci z województwa pomorskiego na terenie Trójmiasta, Słupska, Wejherowa, Kartuz i Pruszcza Gdańskiego. Sprawdzali m.in. kierowców przewożących klientów za pośrednictwem aplikacji. Zatrzymali 3 prawa jazdy i 4 dowody rejestracyjne. Podobną akcję przeprowadzili wczoraj policjanci w Poznaniu. A więcej informacji o tym na naszym portalu tokfm.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy. Internet, a dzieci, taki jest ogólny temat naszego weekendu, ale przede wszystkim chcę Państwa, jeszcze raz powtórzę, zaprosić na debatę. Debata na temat dostępu dzieci do portali społecznościowych. Wtorek, ten wtorek najbliższy, 20-22, zarówno będziemy na stronie TOK FM i YouTubie, no i oczywiście transmisja na antenie radia. A z nami jest pani Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Zdaje się, że mi się zatrzymały przy tym, jak o tym mówić, by zmienić zachowanie. Ale wie pani, powiedziała, myśmy nie zdążyli się zaadoptować. Ja sobie myślę tak, jak to ta adaptacja miałaby wyglądać? I mnie przychodzi do głowy takie zwykłe, proste słowo, mniej. Krócej.
No, umiar jest wskazany w każdej dziedzinie życia. Problem z adaptacją polega też na tym, że adaptujemy się do czegoś, co się cały czas zmienia. I Facebook 20 lat temu, w Polsce to nawet go wtedy jeszcze nie było, bo zdaje się tak 2007-2008, kiedy zaczął się upowszechniać w Polsce chyba. W każdym razie te 2 dekady temu Facebook był czymś zupełnie innym. Nawet 10 lat temu był inny. Potem się zaczął zmieniać. Wprowadzenie lajka, wprowadzenie różnych rodzajów relacji, umożliwienie udostępniania. Dzisiaj w zasadzie mówi się o tym, że to nie są już platformy społecznościowe, tylko platformy algorytmiczne. To znaczy po wejściu do serwisów takich aplikacji, takich jak TikTok, Facebook, Instagram, X, no my widzimy wybór treści, który serwuje nam algorytm. A algorytm działa w taki sposób, żeby maksymalizować zyski właściciela serwisu. I teraz to nie jest tak, że tam są same szkodliwe i złe treści. Nie jest tak. Oczywiście można tam znaleźć wiele ciekawych treści i dlatego my często dorośli popełniamy taki błąd poznawczy, ponieważ mamy swój feed, czyli to, co widzimy w internecie, ten strumień informacji w mediach społecznościowych, taki wypieszczony. Mamy tam informacje o naszych zainteresowaniach, o pracy, o pasjach i wydaje nam mi się, że w związku z tym, kiedy wchodzi tam nasze dziecko, to ono pewnie widzi edukatorkę z biologii, kogoś, kto ciekawie opowiada o Bolesławie Chrobrym. Tymczasem, jak pokazało wiele badań, w mediach społecznościowych jest bardzo dużo treści, które ogólnie zakwalifikowalibyśmy jako treści patologiczne, począwszy od pornografii, również pornografii z udziałem nieletnich, przez treści przemocowe, przez treści bardzo wulgarne, takie jednoznacznie krzywdzące osoby, która na nie patrzy. To nie jest kwestia cenzury, nie jest kwestia tego, że ktoś w tych treściach używa brzydkiego słowa, tylko że te treści mogą być traumatyzujące dla dziecka, które się z tym zetknie. Dlatego problem z tymi platformami dzisiaj jest dwojaki. Z jednej strony oczywiście za dzieci odpowiedzialni są rodzice i ten poziom świadomości u rodziców dopiero się buduje, też dlatego, że nikt nas tego nie uczył. My tego nie mogliśmy się nauczyć od naszych rodziców. Ale jest też kwestia systemowa, czyli tego, czy państwo chroni swoich obywateli w przestrzeni cyfrowej. I my w Instytucie Cyfrowego Obywatelstwa skupiamy się na takich trzech poziomach. To znaczy, i tak bym chciała, żeby państwo o tym myśleli, kiedy poczujecie taką niemoc, że mamy po drugiej stronie potężne firmy, a ludzie są nieświadomi. Trzy poziomy, na których my musimy się zmienić. Po pierwsze, poziom indywidualny, czyli każdy z nas musi zrozumieć, nie trzeba z tego robić doktoratów, że to, co mamy dostępne w internecie, to są przedmioty codziennego użytku cyfrowe, ale przedmioty wysokiego ryzyka. I nie zrobisz sobie oczywiście krzywdy stroną Wikipedii, ale jak wchodzisz na media społecznościowe, gry cyfrowe, narzędzia AI, komunikatory, no to wszystko jest tak zaprojektowane, żebyś spędzał tam jak najwięcej czasu. Więc garda podniesiona i zawsze z kontrolą. Drugi poziom to jest poziom społeczny, czyli my musimy wypracować pewne normy. My tutaj w przerwie cały czas żywo rozmawiałyśmy, państwo nie słyszeli, między innymi o tym, że denerwuje nas, kiedy ktoś przy nas używa telefonu. To się nazywa fabbing, z angielskiego phone i snubbing, czyli telefon i lekceważenie kogoś. Już to zaczyna być dyskutowane. Coraz więcej ludzi uważa to za niegrzeczne, czyli wykształca się pewna norma społeczna. Normą też powinno być to, że małe dzieci nie bawią się telefonem. Że kiedy widzimy małe dziecko bawiące się smartfonem lub oglądające tablet w czasie jedzenia, no to, że każdego z nas powinno tknąć, tak się nie robi. Ale potrzebujemy też zmian na poziomie systemowym, czyli zmian w prawie oraz skutecznego egzekwowania prawa. Bo to, z czym my mamy dzisiaj do czynienia, to jest pokłosie lobbingu technologicznego przez dekady. W Unii Europejskiej publikowany jest taki raport każdego roku, tak zwany rejestr przejrzystości. I tam możemy przeczytać, że w ubiegłym roku na terenie Parlamentu Europejskiego mieliśmy 720 europarlamentarzystów i 890 lobbystów. Firm technologicznych.
Tylko firm technologicznych.
Firmy technologiczne wydały na lobbying w ubiegłym roku 151 milionów euro. To jest wzrost o 50% w ciągu 4 lat. Więc,
co na przykład uzyskały?
No, uzyskały na przykład to, że część krajów wciąż nie wprowadziła DSA, w tym Polska.
Co to jest?
DSA to jest akt o usługach cyfrowych, Digital Services Act.
I co on by zmienił?
To jest wielki sukces na poziomie Unii Europejskiej, że w ostatnich latach wprowadzono trzy akty. DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, DMA, czyli akt o rynkach cyfrowych i AI Act, czyli akt dotyczący sztucznej inteligencji. Ale bycie w Unii polega na tym, że na poziomie Unii jest uchwalany pewien akt i on potem musi być wdrożony na gruncie prawa krajowego. Żeby to się stało, to w danym kraju musi być przyjęty przez parlament, dostosowany do ustroju kraju, do prawa, które jest w danym kraju. No, u nas aktualnie ustawa o DSA nie została podpisana przez prezydenta Nawrockiego.
W dwóch słowach, co ona by u nas zmieniła?
Ona zmieniłaby bardzo wiele. Przede wszystkim ustanowiłaby instytucję w Polsce, do której każdy internauta mógłby się odwołać w obronie swoich praw. Dzisiaj to jest bardzo rozproszone. I taki koordynator usług cyfrowych, tak zwany KUC, no byłby bardzo pożądany. To by sprawiło, że nigdy więcej nie byłoby takiej sytuacji, że ktoś na przykład w internecie wrzuca obraźliwe pani zdjęcie, pani pisze do Facebooka, do obsługi: dzień dobry, panie Facebooku, proszę usunąć to zdjęcie, bo to narusza moje dobra, a tam odpowiada pani jakiś bot, tak, że jednak nie narusza. Mhm. Więc DSA zobowiązywałoby platformy do tego, że musiałyby na takie zgłoszenia odpowiadać. To bardzo dużo jest takich przykładów. Kwestia również no naprawdę takiej twardej przemocy, która ma tam miejsce, nękania i tak dalej. Prawnicy często mówią, że X nawet nie odpisuje na prośby prawników o to, żeby udostępnić dane, czy prośby policji, żeby udostępnić dane użytkownika, chociaż ma do nich pełen dostęp i one by pomogły takiego nękającego użytkownika zidentyfikować. DSA pozwalałby to robić, między innymi.
To więc, właśnie, przepraszam, że wejdę, właśnie o tego typu nękaniu, nawet zamieszczaniu zdjęć, właśnie rozmawiamy z osobą, która jest w tym, tak, która jest tym dotknięta właśnie dzisiaj po godzinie 23.
To chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o nękanie za pomocą zdjęć, to jest też, zobaczcie państwo, jak my dzisiaj funkcjonujemy. Gospodarka cyfrowa, czyli szeroko rozumiane firmy produkujące rzeczy do internetu, bo internet to nie jest świat, to nie jest jakaś natura, że wyrósł Facebook niczym drzewo. Nie, jest firma, która go wyprodukowała. I teraz te firmy są wyjęte spod prawa. Bo zobaczcie państwo, aktualnie w sklepie Google lub w App Store, czyli w tych, tam, gdzie można sobie pobierać aplikacje, jedna z organizacji zajmujących się przeciwdziałaniu krzywdzeniu kobiet policzyła, że w grudniu ubiegłego roku było w tych sklepach dostępne 100 aplikacji umożliwiających rozbieranie zdjęć za pomocą AI-a. Jest to aplikacja, która jest stworzona do krzywdzenia. To znaczy nie ma innego zastosowania tej aplikacji. Tak? No, nikt jej nie pobierze po to, żeby się pobawić i rozebrać pieska do kości na zdjęciu, tylko po prostu służy to do rozbierania ludzi. Twórcy tych aplikacji za same pobrania zarobili 70 milionów złotych. Przepraszam, 170 milionów dolarów, przepraszam, a aplikacje były pobrane 70 milionów razy. 70 milionów pobrań aplikacji do tworzenia pornografii bez zgody osoby umieszczanej na tych zdjęciach. I teraz, jak to jest możliwe, że my dopuszczamy do tego, bo to, że ktoś to stworzył, to takich ludzi tak, jest na świecie mnóstwo. Ale że taki Google sprzedaje to na swoim sklepie, a potem spotyka się z prezydentem naszego kraju, i temat spotkania to jest dbanie o suwerenność kraju. To znaczy, to jest jakaś totalna hipokryzja, w której my dzisiaj funkcjonujemy. Bardzo ciężko jest to zmienić, dlatego że politycy nie chcą podciąć gałęzi, na której siedzą, ponieważ dzisiaj zasięgi wyborcze robi się w mediach społecznościowych. Robi się na TikToku, na YouTubie, które należy do Google'a, na Facebooku, na Instagramie. I teraz jakiekolwiek ograniczenia nakładane na te firmy, na przykład zmuszenie ich do tego, żeby usuwały pato treści, żeby nie było tam pornografii, żeby dzieci małe i młodsze nastolatki, bo my nie mówimy o starszych nastolatkach, mówimy o małych dzieciach i 11-12-latkach, nie miały dostępu do tych platform, to oznacza straty finansowe rzędu naprawdę kilkudziesięciu milionów złotych pewnie rocznie w samej Polsce. Jest to podniesienie ręki na amerykańską gospodarkę. A teraz w sytuacji geopolitycznej, w której mamy głowę Stanów Zjednoczonych, która nazywa wojnę epicką furią, no powiem szczerze, że obawiam się, że wielu polityków, zwłaszcza polskich, nie będzie chciało dostać odłamkiem tej furii.
Ja tak zasłuchałam to, co pani mówi, ja tu widzę, że tu chętnie mogłoby się odbyć cały cykl tego typu rozmów i spotkań z osobami takimi jak pani, którzy zajmują tymi sprawami. Zresztą dużo na naszej antenie o tym mówimy. Wróćmy do tych dzieci, które teraz pani trochę tylko dotknęła. Wróćmy do tych dzieci. Powiedzmy, jak rzecz wygląda, bo to ja wiem, że dziś w tym weekend będzie mówione, że my mówimy, ale też różne pasma mają różne jakby kategorie słuchaczy, które nas słuchają. Jak to wygląda? Na ile to nie jest... bo oprócz tego, że wiemy, że dzieci spędzają coraz więcej czasu w sieci, że mogą mieć dostęp do pornografii, to tak przeciętny człowiek, zwłaszcza ktoś, kto nie jest rodzicem, ale nawet często rodzice, to niewiele więcej wie.
To już krótki wykład. Danych na ten temat dostarcza wiele polskich raportów, począwszy od raportów NASK-u, przez też raporty, które my publikujemy, jak Internet Dzieci. Na stronie internetdzieci.pl państwo mogą ten raport bezpłatnie sobie pobrać. My też w Instytucie od 4 lat badamy higienę cyfrową, czyli poziom, to jak często ludzie w różnych grupach wiekowych podejmują zachowania chroniące, używając internet. I teraz, jeśli chodzi o dzieci, to też trzeba pamiętać, że kiedy ja mówię dziecko, to państwo mają przed oczami różne osoby. No ja mówię dziecko i mam przed oczami tak mniej więcej 8-latka. Ktoś może myśleć dziecko i myśleć 13 lat. Więc teraz warto pamiętać, że w Polsce zgodnie z regulaminami media społecznościowe i komunikatory dostępne są od 13 roku życia.
No, ale to jest znaczy bardzo ważne.
No właśnie, co to znaczy? Oczywiście ludzie tego nie rozumieją i uważają, że skoro da się zhakować system i pomogą swojemu dziecku założyć TikToka w wieku 10 lat, to znaczy, że on jest dostępny. To nie o to chodzi. Jeśli państwo zapytaliby te firmy, zresztą można to odszukać na posiedzeniu w Sejmie w czerwcu zeszłego roku, gdzie te firmy odpytywane przez nas przy publikacji wyników raportu Internet Dzieci powiedziały wyraźnie: na naszych platformach nie ma dzieci, dlatego nie posiadamy polityki ochrony dzieci, tylko posiadamy politykę ochrony użytkownika od 13 roku życia. Więc musicie państwo być świadomi, że wpuszczacie dzieci do świata przestrzeni, w której, która nie jest zabezpieczona pod dzieci, a kłamiąc na temat ich wieku, oznacza to, że państwa 8-letniej córce będą się wyświetlały treści dla starszej osoby, ponieważ wiek został zmanipulowany. Tak. I teraz takich dzieci, które w grupie wiekowej 7-12 lat, czyli poniżej 13 roku życia, używają mediów społecznościowych, jest w Polsce 58%. To jest bardzo dużo. To jest ponad połowa populacji w tym wieku, która korzysta z treści, które nie są zabezpieczone, nie są adekwatne do ich wieku.
Teoretycznie nie korzysta.
Teoretycznie nie korzysta. Problem polega też na tym, nawet nie tyle, ile czasu młodzi spędzają w internecie, bo średnio około 4-5 godzin, ale na przykład kiedy w badaniu higieny cyfrowej nastolatków, którego wyniki opublikowaliśmy 3 dni temu, pytaliśmy o czas spędzany w sieci, no to grupa 13-17, 43% tej grupy w weekendy zadeklarowało 7 godzin i więcej. Więc okej, średnia to jest może 5 godzin, ale mnie martwi, że co dziesiąty siedzi tam 11 godzin dziennie. I oczywiście czas ekranowy nie jest tym, co głównie nas powinno interesować, bo dziecko też słucha muzyki. Kto z państwa kupił dziecku odtwarzacz płyt? Ale istotne jest to, co w tym internecie dziecko robi. A badania nam pokazują, że 51% grupy wiekowej 7-14 korzysta z treści pornograficznych, a według NASK-u co piąty nastolatek między 14 a 17 rokiem życia robi to kilka razy dziennie.
Proszę państwa, za moment wrócimy już po skrócie informacji do naszej rozmowy.
Autopromocja.
W polskiej polityce nie ma nudy. Tu ciągle coś się dzieje.
Dlatego zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
Dominika Wielowiejska, Gazeta Wyborcza, TOK FM.
Beata Lubecka, Radio Z.
Andrzej Bobiński, Polityka Insight.
Karolina Lewicka, TOK FM.
Analizujemy, komentujemy i informujemy.
Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOK FM.
Co piątek o 17.
Dzieje się.
Autopromocja.
Reklama.
Czas na Samsung Days w RTV Eura GD. Szukasz nowej pralki, pojemnej lodówki, nowoczesnego piekarnika albo mocnego odkurzacza? Teraz możesz kupić wybrane produkty taniej. Zgarnij do 2500 zł rabatu przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów. Minimalna cena zakupów to 3000 zł. Wartość rabatu zależy od łącznej ceny zakupów. Samsung Days w RTV Eura GD do 25 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Wielkanocny koszyk korzyści w Neonet już pęka w szwach. Hity cenowe i najlepszy sprzęt do domu na święta. Pralka Electrolux, 8 kg załadunku. Innowacyjny silnik interwerowy Motor Plus. Technologia SensiCare Plus, oszczędzająca do 30% energii i czasu. Certyfikat Woolmark Blue. Cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2049 zł. Teraz za jedyne 1899 zł. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na neonet.pl.
Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 2 miliony złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
Panie Paskalu, a jakie pan ma plany na święta?
Najpierw idę po nowy sprzęt do Media Expert, a później tylko odkurzyć, panie zrobić, ugotować, upiec i z kawką sobie przed nowym telewizorem odpocząć.
A no, to u mnie podobnie.
Już są przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka parowa Samsung. Najniższa cena z
ostatnich 30 dni przed obniżką 1599 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
Panie i panowie, teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Do wygrania aż 30 milionów złotych. Nie zwlekajcie, przybywajcie, swemu szczęściu szansę dajcie i zagrajcie w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
Jak sobota to?
Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Piros 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoto 89 przy zakupie 3. Kurczak biesiadny marki Rzeźnik 9,99 za kilogram. I kawa Mielona Qualita Oro Lavazza 250 gramów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 31,99. Teraz tylko 23,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
Lidl, to się opłaca.
Panie Pascalu, a co pan taki zadowolony? Weekend?
I to jaki? Weekend świątecznych rabatów Media Expert.
No wiadomo, super sprzęty na święta taniej.
Weekend świątecznych rabatów w Media Expert.
To w Media Expert taniej masz.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Minęła 16.40. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie osoby zginęły, pięć zostało rannych w lawinie w Górnej Andydze na północy Włoch, poinformowało Centrum Ratunkowe w Bolzano. Lawina zeszła na wysokości 2300 metrów nad poziomem morza w rejonie Val Ridana, gdy na stoku znajdowało się łącznie 25 narciarzy wysokogórskich. Narodowości ofiar i rannych nie podano. Amerykańskie siły ograniczyły irańskie możliwości zagrażania żegludze przez cieśninę Ormuz, poinformował szef dowództwa centralnego USA. Dodał, że to wynik ataku z użyciem dwutonowych bomb na podziemne składy rakiet. Dodał też, że zniszczono irańskie obiekty wsparcia wywiadowczego i stacje radarowe służące do obserwowania ruchów statków. Minister koordynator służb specjalnych zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o odblokowanie nominacji oficerskich w ABW. Awanse w SKW zostały zatwierdzone, ale Tomasz Siemoniak ostrzega, że na dalszym wstrzymywaniu decyzji wobec drugiej z kluczowych służb traci Polska i jej bezpieczeństwo. W informacjach to wszystko, sprawdźmy jakość powietrza.
Sponsorem audycji jest firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
W większości kraju powietrze jest dobrej jakości, jest jednak wiele punktów na mapie w niemal każdym województwie, gdzie normy szkodliwych pyłów są lekko przekroczone. Najwięcej takich punktów jest na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem oraz na obrzeżach Torunia. Powietrze tam jest umiarkowanej jakości.
Sponsorem audycji była firma Alnor, polski producent systemów wentylacji i rekuperacji. Alnor.com.pl.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Powiedziała pani, tu zwracam się do mojego gościa, pani Magdaleny Bigaj, o tym, jak dzieci oglądają pornografię. A trauma dzieci, a jest takie pojęcie algorytmy traumy.
Tym pojęciem określa się sposób działania algorytmów, który wielokrotnie w różnych badaniach był udowodniony. W Polsce badała to Fundacja Panoptykon, za granicą między innymi Amnesty International i wiele zagranicznych ośrodków. Ale przyznaje się do tego również, przyznaje to również wielu byłych pracowników dużych firm technologicznych, tak zwanych WLOP-ów, Very Large Online Platforms, czyli właśnie duże platformy. Bo też pamiętajmy, że są firmy technologiczne, które przyniosły postęp w medycynie, prawda? I nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale takie firmy jak Meta, właściciel Facebooka, Instagrama, TikTok, YouTube, tym firmom udowodniono, X-owi zresztą też, taki sposób serwowania treści, który polega na tym, że po tym, co klikamy i jakie treści zatrzymują naszą uwagę, algorytm wnioskuje o naszych lękach. I następnie serwuje nam treści, które te lęki pobudzają, dlatego że celem algorytmu jest utrzymanie naszej uwagi, więc albo nas coś musi śmieszyć, albo wywoływać inne silne emocje, tak? Algorytmy mają wywoływać emocje, bo emocje powodują, że my nie potrafimy odłożyć telefonu. I ja pamiętam, ja jestem osobą, która się boi psów, chociaż mam psa, ale mam taką traumę z dzieciństwa i pamiętam, jak kiedyś algorytm pokazał mi bardzo brutalny materiał na Instagramie, na którym agresywny pies atakuje dziecko w przedszkolu. I ja doświadczyłam takiego zamrożenia ze strachu, że nie byłam w stanie odwrócić oczu nawet od tego, co widzę. Nie mogłam potem tego wyrzucić z głowy, nie mogłam zasnąć i pomyślałam wtedy o dzieciach, które widzą takie rzeczy, że jeśli na mnie, 40-letniej osobie, robi to takie piorunujące wrażenie, to jak bardzo nękane w ten sposób muszą być dzieci. I teraz badania, które były prowadzone właśnie na YouTubie czy na TikToku, one polegały na tym, że badacze zakładali konto nastolatki i klikali to, co klika nastolatka, czyli właśnie tam kwestie dotyczące urody, no, to czym się nastolatki interesują. I w ciągu 30 minut na TikToku algorytm zaczął podsuwać treści obniżające nastolatki. Czyli na przykład, że trzeba schudnąć, jak schudnąć, jak się samookaleczać, żeby przynieść ulgę sobie w emocjach. Tego typu rzeczy badał między innymi zespół polski w ubiegłym roku. Bardzo świeże badania, raport Dobre i Złe Wiadomości, badania zespołu Pyżalski, Dębski, Witkowska i Brochet. I te badania wykazały właśnie również istnienie tego, co nazywamy algorytmami traumy, na przykładzie treści suicydalnych. I to bardzo poruszający raport, bo on pokazuje, że połowa dzieci, która zadeklarowała, że ma za sobą próbę samobójczą, miała wyświetlane treści zachęcające, treści suicydalne, których w ogóle nie szukała. Czyli te dzieci deklarowały, że nie poszukiwały tych treści, a te treści im się wyświetlały. No a kiedy zatrzymasz wzrok na tych treściach, nawet nie musisz ich klikać. Algorytm doskonale wnioskuje z naszego zachowania, z naszego scrollowania i tak dalej. Wyświetla tych treści coraz więcej. Pamiętam też któregoś razu, bo ja o tym też piszę w książkach swoich, ale któregoś razu odezwała się do mnie czytelniczka, która napisała, że choruje na nowotwór. I algorytm tak bardzo otoczył ją treściami, które wpędzały ją w stany lękowe. Czyli nie treściami możesz wyzdrowieć. Zobacz, to są historie ludzi, którzy wyzdrowieli. Tylko treściami, gdzie ludzie się żegnali, gdzie było coś o kimś, kto odszedł.
Ale tak? To dlatego, że ona zaczęła otwierać takie treści.
Ona zaczęła szukać takie... w ogóle najpierw. Więc algorytm rozumie, że my poszukujemy treści na przykład o nowotworze piersi.
Ale to, że to poszło w kierunku nie optymistyczne. Tak. Wyzdrowiejesz. Ona zaczęła otwierać rolki, oglądać rolki i szukać treści, gdzie rzeczy nie kończyły się wcale optymistycznie i to zostało, prawda, wzmocnione.
To jest taka spirala tego algorytmu, która zamyka nas w takiej właśnie, króliczej norze. Znam też historię dziewczynki, która jest tancerką i wpadła w ortoreksję, czyli tak bardzo zależało jej na tym, żeby zdrowo się odżywiać, że w zasadzie ta ortoreksja, czyli obsesyjne myślenie o tym, żeby to było zdrowe, doprowadziła ją do takiego niedożywienia, że spędziła miesiąc w szpitalu i jest teraz pod stałą opieką psychiatry i psychologa. No, uczyła się tych przepisów z internetu, tak? To nie zawsze jest tak, że te treści muszą być jednoznacznie szkodliwe. To były przepisy o zdrowym odżywianiu, ale ponieważ my cały czas je widzimy, zaczynamy obsesyjnie myśleć o danym temacie i to może spowodować, że tracimy czujność, zwłaszcza jeśli się jest dzieckiem czy nastolatkiem, czyli taką osobą, która jeszcze poszukuje własnej wartości, swojej drogi, i nagle dostaje właśnie takie algorytmy.
A co pani sądzi o tych próbach podejmowania decyzji, nie mówię tu w kontekście rodziny, rodziców, tylko na poziomie państwa, prawda? Mm-hmm. Dzieci nie będą przynosiły, albo to co w Australii, prawda, się pojawiło, ale dzieci nie będą przynosiły smartfonów do szkoły, nie wolno używać.
W Polsce mówi się nie o zakazie przynoszenia, tylko o zakazie używania na terenie szkoły. To jest duża różnica, bo to też trzeba pilnować tutaj języka, dlatego że nie ma możliwości wprowadzenia zakazu przynoszenia telefonu do szkoły. Dlatego że to jest oczywiste. Wiele dzieci funkcjonuje samodzielnie, czyli znowu mówię dziecko, myślę już na 100 lat.
I nie będziemy rewizji robić.
Oczywiście. Poza tym oni i tak znajdą wtedy na to sposób. To jest zakaz niewykonalny, on nas dorosłych ośmieszy. My jako fundacja rekomendujemy wprowadzenie zasad używania i nieużywania, czyli zasady mówią, możesz przynieść dużo różnych rzeczy do szkoły, ale w szkole obowiązują pewne zasady. I jeśli chodzi o prywatne urządzenia, takie jak telefon, ale też smartwatch, czyli inteligentne zegarki, na których dzieci dzisiaj na przykład w czasie lekcji rozmawiają na komunikatorach, łączą się z internetem, ściągają na sprawdzianach i tak dalej. Niedługo być może będziemy smart glassy mieli i będzie też trzeba to uregulować, dlatego my rekomendujemy wprowadzanie zasad używania, które naczelna zasada wygląda tak, możesz to przynieść, ale po przekroczeniu progu szkoły musisz to odłożyć do depozytu. Z tego względu, że zadaniem szkoły jest edukacja i relacje, i budowanie relacji. I teraz smartfon oczywiście jest narzędziem codziennego użytku. My go nie możemy pejoratywizować i mówić, to jest narkotyk, to jest jak papierosy czy alkohol, bo co potem dajemy uczniom M-legitymację na papierosach? No to jesteśmy niespójni. Więc wprowadzenie takich zasad sprawi, że po pierwsze, uczniowie będą mogli się skoncentrować na lekcji. Dzisiaj telefony bardzo im przeszkadzają w koncentracji w czasie lekcji, a w czasie przerwy jest bardzo ważne, żeby uczniowie mieli ruch. I te telefony, które są w depozycie, sprawiają, że no, siłą rzeczy nie spędza się tego czasu na siedząco, z głową pochyloną, grając razem, czy sprawdzając powiadomienia. Oczywiście te zasady powinny uwzględniać fakt, że dzieci mogą mieć potrzebę kontaktu z rodzicem. No, i to nie musi być coś poważnego. Czasami to jest kwestia wsparcia emocjonalnego. Więc one powinny uwzględniać możliwość podejścia do depozytu, wykonania telefonu. Ale chodzi o to, żeby ten telefon nie towarzyszył cały czas dzieciom. I to jest jedna rzecz. Myślę, że te zasady zostaną wprowadzone prędzej czy później. Z tej drogi już nie zejdziemy. Natomiast jeśli chodzi o zakaz udostępniania mediów społecznościowych, czyli to, co wyszło w Australii, znowu trzeba wiedzieć, że to nie jest zakaz dla użytkowników. Jak ktoś chce, może to zrobić, jeśli mu się uda i nie spotka go za to żadna kara. To znaczy używać. Tak. Natomiast nałożono ten zakaz na firmy technologiczne i on mówi o zakazie udostępniania. Idealna sytuacja jest taka, żeby ten zakaz był czasowy. Ja go tak widzę. To znaczy, żeby on zmobilizował te firmy do dostarczenia nam bezpiecznych produktów. Bo to, o czym rozmawiałyśmy znowu poza anteną, czyli o tym, to, że wielu z nas po prostu to jest potrzebne, że tam są też treści, które są pożyteczne, które nam się przydają, śledzimy różne informacje, młodzi też, nastolatkowie wykorzystują to do komunikacji, to sprawiło, że my jesteśmy dzisiaj jako społeczeństwa zależni od tych produktów i ja chciałabym Państwa zachęcić do przyjęcia takiej postawy. My mamy prawo do bezpiecznego Facebooka. Mamy prawo do tego, żeby używać aplikacji społecznościowych i żeby one nie miały algorytmów traumy, mechanizmów hazardowych, żeby nie wykorzystywały nielegalnie naszych danych osobowych, targetując nas reklamami. I mam nadzieję, że te zakazy udostępniania do tego doprowadzą, ale to jest bardzo złożony problem. O tym będzie na pewno w debacie we wtorek. Mowa zahaczający również o kwestię bezpieczeństwa naszych danych osobowych.
Czas biegnie i ja się obawiam, więc dlatego już teraz pani pytam, że nam nie starczy właśnie miejsca na porozmawianie o tych wynikach badań, a mianowicie używanie sieci, a aktywność fizyczna, tak? O której pani wspomniała na początku.
Tak, na stronie higienacyfrowa.pl Państwo mogą też zobaczyć raport z najnowszych badań na reprezentatywnej próbie osób 13-17 lat, czyli to są nastolatkowie, nastolatki. Badaliśmy higienę cyfrową, czyli zachowania chroniące zdrowie oraz aktywność fizyczną. I nastolatki nawet w niektórych kategoriach wypadają lepiej niż dorośli. Rzeczywiście widać, jeśli mam przez te 3 minuty z grubsza powiedzieć, po pierwsze, wygląda na to, że szkoła spełnia swoją rolę. Młodzież deklaruje, że o higienie cyfrowej, czyli o tym, jak bezpiecznie używać internetu, dowiaduje się głównie ze szkoły, ponad 60%. 15% tylko od rodziny. Natomiast to, co widać w wynikach, pokazuje, że nie mają ugruntowanych nawyków. Czyli szkoła robi swoje, dostarcza wiedzy, ale nawyki buduje się w domu. Nawyki to jest higiena cyfrowa w domu. To, że rodzice mówią, śpimy wszyscy bez telefonów. Jak jemy, telefony są odłożone. nie ma noszenia telefonu przy sobie cały czas w domu. Odkładamy je w jedno miejsce. To może być miejsce, gdzie one się ładują na przykład. Są limity czasowe i tak dalej. Wygląda na to, że nastolatki mają niewykształcone te nawyki, czyli mają, znają teorię, ale nie mają samokontroli, mają prawo jej nie mieć. Bo do 25-8 roku życia kształtuje nam się dopiero ta część mózgu, która odpowiada za samokontrolę, samoregulację w pełni. Więc oni mają prawo nie wiedzieć, jak się kontrolować i wymagają tutaj naszego wsparcia. Natomiast widać, że młodzież w Polsce za mało się rusza. Równolegle z naszym raportem ukazał się też pogłębiony raport Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na temat aktywności fizycznej nastolatków. No widać, że nastolatki w Polsce ruszają się mało, a relacje, czyli takie związki pokazują, że ci, którzy mają dużo aktywności fizycznej, mają wyższy poziom higieny cyfrowej również. Natomiast te dzieci, które mają niski poziom higieny cyfrowej, u których widzimy w badaniu, że one cały czas są podpięte do sieci, cały czas na komunikatorze, cały czas w grze albo w mediach społecznościowych, to są dzieci, które bardzo mało się ruszają. I to jest coś, co widać też u dorosłych, że to, co było zapowiadane mobilne, pewnie pani redaktor pamięta, telefon mobilny, internet mobilny.
Niezależnie, muszę siedzieć w domu, każdy do mnie zadzwoni. Tak. To mam miało dać wolność, prawda? Tak. Wolność. I tak był telefon w domu, koniec, kropka, wyszłam z domu. Koniec.
A to są bardzo powiązane ze sobą sprawy, chociaż pozornie się wydaje, że mamy tu aktywność fizyczną, czyli offline, a tu aktywność cyfrową, czyli online. To jest ściśle ze sobą związane, również dlatego, że o aktywności fizycznej mówi się jako o jednym z rodzajów profilaktyki zdrowia psychicznego. My potrzebujemy ruchu, dbania o swoje ciało. Ono musi spać tyle, ile trzeba. Ono musi się poruszać. Więc jeśli my mamy niedobory snu, mało się ruszamy, zwłaszcza w tym okresie dorastania, no to myślę, że zawodem przyszłości to nie będzie jakiś operator chmury danych, AI i tak dalej, tylko po prostu fizjoterapeuta.
Weźcie to państwo pod uwagę, jak myślicie o przyszłości. I młodzi ludzie także. Weźcie pod uwagę. Ja bardzo serdecznie pani dziękuję. Pani Magdalena Bigaj, założycielka i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, była razem z nami. Jest pani także medioznawczynią, badaczką, autorką książek, które chcę już wiem przeczytać, a mianowicie Wychowanie przy ekranie i Twój telefon, Twoje zasady. I polecamy wszystkim. Można je dostać tak normalnie?
Tak, oczywiście w każdym sklepie z książkami.
Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Proszę państwa, a ja chcę państwa zaprosić jeszcze raz na wieczór. Szybciutko przypomnę, godzina 21. Rozmawiać będziemy o tym, co się w tej chwili dzieje w kwestii zmian, przepisów zmian, prawa wprowadzania kropiku, czyli takiej bazy danych, gdzie wszystkie zwierzęta będą musiały być zaczipowane. Co się dzieje i czy się posuwa do przodu sprawa kastracji obowiązkowej, czy nie, ale jednak znacznie częściej niż w chwili obecnej. Powiemy także o takiej aplikacji Ethos, którą wymyśliła osoba, z którą się połączymy, bardzo użytecznej. O godzinie 22 osoba, która od 13 lat walczy w sądzie z kierownikiem schroniska w Sobolewie, byłym kierownikiem, a o 23, to o 22, a o 23 Małgorzata Kolińska-Dąbrowska, można powiedzieć, przypadki pewnej dziennikarki. Może to zabrzmiało tak lekko, ale rzecz lekka nie będzie, a będzie konsekwencje na pisania pewnego artykułu. Dziękuję.
Reklama.
Kategoria trawienie.
Po jednej nutce.
Ciężko na żołądku.
A teraz?
Uczucie pełności.
Dobrze. I ostatni.
Gazy.
Świetnie. A co można na to zaradzić?
Najlepiej zastosować Trawisto.
Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
Wiosenna kumulacja Lotto.
Dziś pierwszy dzień wiosny. Szczęście kwitnie w koło.
Zagraj i zgarnij voucher lub bonus. Szczegóły w punktach Lotto i na lotto.pl.
Uwaga, pasażerowie i kierowcy, przygotujcie się na wakacje marzeń. Nic nie przebije loterii na stacjach MOL. Zatankuj lub zrób zakupy. Użyj aplikacji MOL Move i wygraj bony na wymarzone wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Albo najnowszy sprzęt od Apple. iPhony, iWatche, AirPods i AirTagi. No to lecimy na MOL. Szczegóły na stacjach MOL i na molmove.pl.
Super hybryda BYD. Nowy sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 170 km. W trasie masz łączny zasięg ponad 1100 km. Poznaj nowoczesny design i imponujące osiągi super hybrydy BYD Seal UDMI. Teraz SUV Seal UDMI jest dostępny w Total Lease dla przedsiębiorców już od 1400 zł netto miesięcznie z serwisem i pakietem ubezpieczeń w racie. BYD. Przyszłość zaczyna się dziś. Szczegóły na byd.com.
Pani Goździkowa, gdyby nie pani...
I etopiryna.
Wielkanoc wyglądałaby inaczej.
Te zakupy, porządki, głowa mnie rozbolała.
A ja już myślałam, że wszystko będzie na mojej głowie.
Na szczęście etopiryna mi pomogła.
Dziękujemy.
Spokojnych świąt, pani Goździkowa.
I bez bólu głowy.
Goździkowa przypomina na ból głowy etopiryna.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A teraz kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
Dania Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Przygotowujemy je z naturalnych składników, bez dodatków do żywności. A ty wiesz, co z nimi zrobić?
Na patelnię i gotowe.
Dania Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta.
Co tydzień w Polsce średnio 3000 osób słyszy diagnozę półpasiec. Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem. Półpasiec to nie tylko pęcherze. Choroba może wywołać silny ból trwający miesiące, a nawet lata. Masz 65 lat lub więcej i chorujesz przewlekle, nie lekceważ półpaśca. Już dziś zapytaj lekarza lub farmaceutę o bezpłatne szczepienie przeciw półpaścowi. Pacjentom w wieku 18-64 lat z chorobami przewlekłymi przysługuje